Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pierwsze czytanie było o radości. Proroctwo się spełnia, słuchajcie. Kochani, chcę się z wami podzielić przepięknym tematem. Chcę w nim wzrastać i zaprosić was również do wzrastania. Mianowicie o adoracji Najświętszego Sakramentu. To niezwykły dar. Pamiętam kiedyś z moim współbratem byliśmy w Berlinie, gdzieś tam jest taki Alexanderplatz i widzimy kościół z wieżą, taki ładny. I mówimy, dawaj, pójdziemy się pomodlić, zrobimy sobie adorację. Wchodzimy, okazuje się, że kościół protestancki i nie ma serca, nie ma tabernakulu. I w naszych kościołach Pan Jezus jest i to jest przepiękny dar. Kiedyś mocne słowa powiedział José María Escrivá. On mówi tak: nie bądź tak zaślepiony i bezmyślny, żeby na widok murów, wież, domów pańskich nie przeniósł się w głąb każdego tabernakulum. Dla nas, ludzi wierzących w tą obecność, właśnie wieża kościoła jest sygnałem, że moje serce ma pobiec do wnętrza kościoła, przytulić się do tabernakulum. Pamiętam, kiedyś w Korbilowie mieliśmy rekolekcję, dominikanie dla dziewcząt z domu, który prowadzą siostry Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Dziewczyny, które bardzo się w życiu pogubiły. I w ramach tych rekolekcji też zachęcałem ją, te dziewczyny, żeby wieczorem, gdy nikogo nie będzie w kaplicy, jeżeli ktoś chce, to niech podejdzie sobie do tabernakulum i niech się przytuli do tego tabernakulum. Nie spodziewałem się, że będzie jakieś echo tego. Okazuje się, że była taka kolejka, one się tak przytulały do tego tabernakulum, to było wzruszające. Tak, odkrywały tą obecność Pana Jezusa, który ich kocha, który je kocha, który przytula. Kiedyś Pan Jezus do błogosławionej Aleksandryny, to jest błogosławiona, związana z Salezjanami, żyła w latach 1904-1955, jest błogosławioną. Ostatnich 13 lat nie mogła przyjmować żadnych pokarmów. I Pan Jezus powiedział jej takie słowa. Są niezwykłe. Pozostaje w tabernakulum dzień i w nocy, czekając, by obdarzyć miłością i łaską wszystkich, którzy mnie odwiedzają. Dzień i noc. Dzień i noc. Tutaj też, na wzgórzu świętego Wojciecha, w tym kościele. I on oczekuje, żeby obdarzyć miłością i łaską. I dalej jest tak. Ale nie ma ich wielu, tych, których może obdarzyć. I dalej taka smutna refleksja. Jestem tak opuszczony, tak samotny, tak obrażany nawet, powiedziane jest. Wielu ludzi nie wierzy w moje istnienie i w to, że mieszkam w tabernakulum. Dalej mówi, inni zaś wierzą, ale nie kochają mnie i nie odwiedzają. Zachowują się tak, jakby mnie tam nie było. I Jezus mówi dalej do tej Aleksandryny, wybrałem ciebie, byś dotrzymywała mi towarzystwa w tym małym azylu. Tak nazywa to miejsce, mały azyl. Dotrzymuj mi towarzystwa. Myślę, że to jest zaproszenie do każdego z nas. Że Jezus, jak Franciszek powie o nim w Najświętszym Sakramencie, miłość niepoznana, miłość niekochana. On chce, żeby mu dotrzymywać towarzystwa. I my możemy już to robić w tej chwili. Być sercem przy tym tabernakulum. A szczególnie też, gdy na przykład słyszymy w kościele kiepskie kazanie, to mamy adorację, prawda? I nic do nas nie dociera. Mam znajomą, która kiedyś podzieliła się, że bardzo ciężko jej rozumieć treści gorzkich żali, żalów, ale chodzi, bo to też odpust można zyskać. I ona przede wszystkim adoruje Pana Jezusa w tym czasie. Tak? Jest trudno jej, chociaż ostatnio podzieliła się, że już śpiewa, odkrywa te tajemnice. Kochani, bardzo piękną myśl sformułował święty Antoni Maria Claret. Claretyni się tym dzielą. To jest, hasło jest kuźnia. I Claret mówi tak. Człowiek jest jak zimny kawałek metalu, który trzeba najpierw rozgrzać i najlepiej miłością. I dalej, kiedy jest już rozgrzany, wtedy kładzie się go na kowadło i formują go młoty i uderzenia tych młotów. I to są cierpienia i przeciwności w naszym życiu. I one formują człowieka, ten kawałeczek metalu, w strzałę, którą Bóg później rzuca przeciwko złu i żeby budować dobro. Wyobraźcie sobie, jeżeli taki kawałek metalu nie będzie rozgrzany do czerwoności i kowal zacznie w niego uderzać, on się rozerwie na kawałki, rozpryska się. I tak jak metal, żeby go formować, trzeba go rozgrzać do czerwoności, tak samo my, abyśmy dobrze przejmowali cierpienia, przeciwności życiu, które nas mają tak naprawdę formować, musimy być rozgrzani Bożą miłością. I to jest adoracja i to jest Eucharystia. Po prostu potrzebujemy. Totalnie. Zebrałem sobie wiele myśli, nie wiem jakie powiem, ale niech mnie Duch Święty poprowadzi, żeby wam się na coś przydały, żeby ta miłość do Jezusa się wzmocniła. Otóż dominikankę klauzurową pamiętam, która pojechała do klasztoru dominikanek w Drogheadzie w Irlandii i spędziła tam z nimi sporo czasu. Siostry mają cały dzień wystawiony Najświętszy Sakrament, a przełożona jeszcze zanim sakrament jest wystawiony, ona wstaje o 5 rano, idzie na adorację. Także siostry oprócz dyżuru jednego czy dwóch godzin same znajdują czas, żeby być na adoracji. I jak mówi jedna z tych dominikanek, że Jezus wtedy całuje ich duszę. I owa dominikanka, która była w różnych klasztorach, mówi, że takiej miłości pomiędzy siostrami w żadnym innym klasztorze nie doświadczyła, jak właśnie w tej wspólnocie w Drogheadzie. I to jest też tak, że jeżeli my znajdziemy czas, żeby być w tej obecności, relacje w naszych rodzinach, wspólnotach, przynajmniej moje podejście do ludzi bardzo się zmieni. Mam takie doświadczenie, w jednym z klasztorów miałem współbrata, który w pewnym momencie tak mnie rozdrażniał, tak mnie denerwował, że po prostu mi się scyzoryk w kieszeni otwierał. Było mi bardzo trudno z nim i w jednym z takich apogeum emocji, niechęci strasznej i złości nawet, poszedłem na 2 godziny do kaplicy. Było mi trudno, ale po tych 2 godzinach naprawdę z takiego złego wilka przemienił je Pan Jezus na baranka. Zupełnie inne spojrzenie, inna relacja. Kiedyś już tym świadectwem się podzieliłem i młodzież mnie zapytała, i czy to już było w porządku od tego momentu? No nie, trzeba powtarzać to opalanie się wobec tego słoneczka, które mamy w monstrancji. Trzeba powtarzać, trzeba przychodzić po prostu. Jezus wtedy leczy. Bardzo piękne myśli na temat adoracji znalazłem u papieża Benedykta XVI. Pierwsza myśl, która mi bardzo pomaga na adoracji. Otóż on, gdy był w czasie pielgrzymki w Polsce, powiedział zdanie, które po prostu dla mnie jest takim darem wielkim. Mówi o Najświętszym Sakramencie tak, że Jezus milczy, ale działa. Słuchajcie, jak jest nam ciężko na adoracji przywołać tą myśl, że ze świadomością, że tam jest żywy Jezus i że tam idą takie promienie do ciebie i on, nawet jeżeli nie czujesz, on gdzieś na dnie twojej duszy pracuje, wykonuje duchową, piękną pracę. Właśnie milczy, ale działa. Jest, możemy znaleźć wiele potwierdzeń tego jego działania. Na przykład siostra Małgorzata Chmielewska opowiadała o ich domach we Francji, wspólnoty Chleb Życia. Te domy są otwarte, każdy może przyjść, porozmawiać, wypić herbatę. I pewnego dnia, gdy wspólnota była w kaplicy, mieli dzień skupienia na adoracji, przyszła kobieta, prostytutka, dokładnie chciała pogadać, porozmawiać. I weszła do kaplicy, gdzie wszystkie osoby się znajdowały, usiadła z tyłu i siedziała 3 godziny, nie mogąc doczekać się końca tej adoracji. Ona nie wiedziała, o co chodzi. Był Pan Jezus na stole eucharystycznym. Ona trwała przez te 3 godziny i po tych 3 godzinach wyszła wierząca, kochani. To jest to właśnie milczące działanie Jezusa. Milczy, ale działa. To jesteśmy ogarnięci tą Jego miłością. Benedykt XVI mówi dalej tak, że jak znajdujemy czas na adorację, to Jezus usuwa bariery. To bardzo ważne słowo też. Jest taki socjalny wymiar, społeczny. Jakie bariery? Pomiędzy mną i Bogiem i pomiędzy mną a bliźnim. Jak masz bariery, a wszyscy mamy, zacznij więcej czasu spędzać na adoracji. Pan je pousuwa. Zobaczysz owoce. Oczywiście trzeba z wiarą podchodzić do adoracji. Pamiętam świadectwo biskupa z Tajwanu. Gdy byliśmy w Krakowie jeszcze, studiowaliśmy, dominikanie młodzi, został zaproszony przez magistra i podzielił się świadectwem swojego życia i między innymi powiedział tak. Byłem porządnym biskupem, który dobrze spełnia swoje obowiązki. Ale pewnego razu postanowiłem moje rekolekcje osobiste spędzić gdzieś w Tybecie, w klasztorze pustelnika, gdzie miał swoją celę. I dużo czasu spędzał w kaplicy na adoracji. I mówi, że to były przełomowe rekolekcje w jego życiu. Dlatego, że odkrył, że ten Jezus, który 2000 lat temu chodził po Palestynie, uzdrawiał, wskrzeszał, wyganiał złe duchy, dokonywał różnych cudów. Ten sam, nawet nie taki sam, ale ten sam jest tutaj. I my też do tego żywego Jezusa powinniśmy przychodzić. Bardzo może pomóc w adoracji Ewangelia z danego dnia. Że ten Jezus, o którym słyszymy, jest tu obecny. Te 2000 lat, one nie mają żadnego znaczenia. Jest czas biblijny i czas historyczny. W tym czasie biblijnym to zdarzenie dokonuje się tu i teraz. I Jezus ten sam jest tu pośród nas. Wstrząsające było kiedyś świadectwo, które wypowiedział Daniel Ansz, też gdy nas odwiedził w Krakowie. On opowiedział o tym, że sataniści kupują Najświętszy Sakrament i nieźle płacą, żeby później profanować Pana Jezusa, deptać, nie wiem, wrzucać do ubikacji przy jakichś różnych aktach, bezcześcić obecność. I ktoś kiedyś pomyślał, że zarobi pieniądze, ale nie ukradł hostii konsekrowanych, tylko niekonsekrowane i im zaniósł. I wiecie co? Ci sataniści rozpoznali, że tam nie ma Pana Jezusa. I dostał lanie facet za to. Czyli zły duch rozpoznaje tą obecność po to, żeby poniżać, po to, żeby pokazać im pogardę do Boga. I my też mamy rozpoznawać, po to, żeby kochać, żeby przy Nim być. Przy tej miłości niekochanej. Bo bardzo pięknie Jan Paweł II napisze, że dla nas wierzących tabernakulum powinno być jak magnes. Po rosyjsku jest magnit. Magnes, który przyciąga coraz większą liczbę dusz zakochanych w Nim. Kochani, tak obliczyłem sobie, jeżeli człowiek 2 godziny siedzi codziennie w internecie i nawet w dobrych celach korzysta z tego daru techniki, tak? W ciągu roku jest to 28 dni, czyli rok nieprzestępny, pełny luty siedzisz w tym, cały luty siedzisz w komputerze. I teraz, gdyby jeden ksiądz powiedział, jeżeli więcej czasu spędzasz przed telewizorem niż przed tabernakulum, powiedzie to wprawdzie do kleryków, to twoje powołanie jest zagrożone. Gdyby to było na byle co pewnie. Ale gdybyśmy znaleźli tylko 0,5 godziny, czyli 1/4, czyli ile mamy? 7 razy 4, 28. 7 dni masz w roku wtedy spędzonych przed Panem, jeżeli tylko 0,5 godzinki znajdziesz dla Niego na adorację. Pamiętam, kiedyś byłem w Lublinie i do dzisiaj pamiętam miejsca, gdzie jest cały dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. W katedrze, u kapucynów i na kulu w kościele była wtedy. Być może jeszcze w jakimś miejscu. Gdzie w Poznaniu są takie miejsca? Wiem, że w Farze, z boku tam, prawda? W katedrze jest też? W katedrze, tak? I gdzie jeszcze jest? U Dominikanów jest też. U Franciszkanów? O, kochani, my te miejsca powinniśmy dobrze tu w Poznaniu znać i jak jesteśmy gdzieś po drodze, po prostu pójść tam, temu magnesowi dać się pociągnąć. Pewna premier, zdaje się, Norwegii, osoba niewierząca, przechodziła często obok kościoła katolickiego i coś ją ciągnęło do środka. Jest taka książka wydana kiedyś przez Dominikanów, inna Love Story. I w pewnym momencie ona się pozwoliła ciągnąć tej sile. I w pewnym momencie i dobrze jej było siedzieć przez jakiś czas w kościele. I w pewnym momencie odkryła, że tam jest coś. Ktoś żywy. Kto ją zapraszał. Później ona przyjęła chrzest i była jedyną katoliczką w parlamencie tam. W tym norweskim, wydaje mi się. W każdym razie jednym z tych krajów skandynawskich. Właśnie gdzieś pamiętać, że Jezus, tak jak powiedział do tej Aleksandryny, czeka. I to jest tak, jak mamy doświadczenie czekania w naszym życiu i to mogą być różne emocje, bo czekam z bojaźnią na jakieś wydarzenie, ale jak czekam na kogoś bliskiego, kogo kocham, jak mama na dziecko czy na babcia na wnuczkę, że to jakby odkryć, że to czekanie ma właśnie swoją siłę, taki, nie wiem, odkurzacz w cudzysłowie, przepraszam za porównanie, ale ciągnie do siebie, chcę, żebyśmy byli przy Nim. Niezwykłe świadectwo też, jeżeli chodzi o adorację, siostry Bridge McKenny. Otóż to jest zakonnica, która ma dar głoszenia Słowa Bożego do zakonników, do kapłanów. I kiedyś miała takie natchnienie, że ona potrzebuje codziennie spędzać 3 godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu, żeby tą posługę tak w imię Jezusa dobrze spełniać. I była temu posłuszna. Ona też ma takie piękne zdanie. Mówi, że ja bardziej potrzebuję Jezusa, niż ludzie potrzebują mnie. To ją trzyma też przy adoracji. Możemy sobie przenieść do naszego życia tą myśl. Czy czasem nie jest tak, że ja uważam, że bardziej mnie ludzie potrzebują, różne sytuacje, obowiązki, niż ja potrzebuję Jezusa? Nieprawda. Bardziej potrzebuję Jego. Oczywiście mogą być bardzo różne sytuacje, rozumiem też to. I taka sytuacja miała miejsce w życiu siostry Bridge. Mianowicie była na jakichś rekolekcjach i trzeba było modlitwę wstawienniczą prowadzić. I wtedy podjęła decyzję, Panie Jezu, dzisiaj tylko 2 godzinki spędzę z Tobą. I jakiś kapłan otrzymał też natchnienie od Ducha Świętego. Nie wiedział dokładnie, co znaczą te słowa, ale wiedział, że ma podejść do Bridge i jej powiedzieć. i słowa mniej więcej brzmiały tak. Dlaczego mnie okradasz z jednej godziny, kobieto? Poruszyły ją te słowa bardzo. Może być też, że my też w tym naszym planowaniu też jakoś okradamy Pana Jezusa. Nie dajemy Mu tego, co On tak naprawdę potrzebuje. Okazuje się na przykład, że w Irlandii, w których odbywa się całodobowa adoracja, jest tam wiele takich kościołów, jest tak, że na godzinę bywa więcej niż jedna osoba. Według statystyk przestępczość w tych miastach się zmniejsza i z tych parafii jest najwięcej powołań do kapłaństwa. To też taki realny owoc tej adoracji. Na Białorusi, gdzie pracuję od wielu lat, w jednym z miast Homiel albo Gomiel, różnie to można wypowiedzieć, pracują siostry Matki Teresy z Kalkuty. I one mają codziennie na początku dnia godzinę adoracji. I te siostry mówią, że gdyby nie ta godzina adoracji, one nie byłyby w stanie w tych ubogich, do których idą, którzy do nich przychodzą, dostrzec Jezusa. Nie byłyby w stanie. I dlatego ta godzina to jest taki minimum, żeby dostrzec Jezusa w drugich, w tych, którym one służą. Bardzo ciekawie też Matka Teresa mówi, że dla niej jej telewizorem, albo dzisiaj by powiedziała jej komputerem, jest tabernakulum. Też takie piękne słowo. Może jeszcze taki przykład od Matki Teresy z Kalkuty. Kiedyś jakiś ksiądz, prawdopodobnie nawet biskup, zapytał ją, pewnie Polak nawet: Matko Teresa, powiedz mi, co zrobić, żebym był świętym księdzem? I Matka Teresa mówi: godzina adoracji codziennie. A on mówi: Matko Teresa, u mnie tyle obowiązków, że ja nie jestem w stanie wygospodarować godziny na adorację. A ona twierdzi, proszę księdza czy biskupa, godzina powinna być. I on wtedy jej szczegółowo wymienia. Matka popatrzyła na niego: to ty, bracie, 2 godziny powinieneś adorować przy takim grafiku twoim. Pamiętam też świadectwo młodych małżeństw, które w Korbielowie po mszy świętej przechodziły do naszej kaplicy w domu rekolekcyjnym i spędzali co tydzień w środę po mszy świętej godzinę na adoracji. Byłem kilka razy na tych adoracjach. 0,5 godziny było w milczeniu, a później 0,5 godziny modlitwy dziękczynienia i uwielbienia. I w ogóle to było coś niezwykłego. Wiara i miłość do Pana Boga powalająca była. Przepięknie się modlili w tej 0,5 godziny po tym milczeniu. I jeden z młodych ojców i mężów powiedział, że ta godzina to jest taka siła na cały tydzień, że kiedy nie będzie na tej adoracji, po prostu zupełna inna jakość życia jest wtedy. Tak doceniali tą godzinę adoracji. Więc ciekawe, jest taki list napisany w ostatnim roku pontyfikatu Jana Pawła II, to był rok Eucharystii. List się nazywa Mane Nobiscum Domine. Pozostań z nami, Panie. Pozostań z nami, Panie. Mane Nobiscum Domine. I papież w 18 punkcie pisze do nas wszystkich, że powinniśmy na adoracji spędzać długi czas. 3 razy to powtarza się w jednym punkcie tego listu o Eucharystii. I teraz każdy z nas musi odkryć, ile to jest długi czas dla niego. Czy to będzie 0,5 godziny codziennie, czy to będzie 15 minut codziennie, czy to będzie tak, że ja w niedzielę sobie znajdę 1,5 godziny albo 2 razy w tygodniu. Natomiast myślę, że jeżeli zawierzymy, że taka adoracja będzie nas napełniać miłością, że będzie nas przemieniać, zbierzemy naprawdę owoce. Może jeszcze José María Escrivá. On miał bardzo ciekawe podejście na początku adoracji. Miał takie trzy sformułowania. Pierwsze, gdy przychodził na adorację, mówił: Jezus, kocham Cię, Jezu, kocham Cię bardziej niż wszyscy ludzie na świecie. Taki miał tupet, w cudzysłowie. I mówił, że wtedy, jak usłyszał te słowa, stawał się jak małe dziecko. I gdy małe dziecko mówi rodzicom: kocham Cię, mamo, kocham Cię, tato, to ona nie wie, co mówi tak naprawdę. Natomiast rodzicom sprawia to radość i przyjemność, gdy słyszą te słowa. I on po tym, stawał się ubogi i bardzo prosty wobec tej adoracji, wobec tej tajemnicy, po tym słowie: kocham Cię. Że to czasem ja też tak powtarzam za nim i wiem, że ta moja miłość jak trawa, jak takie chmury bez deszczu, jak taka rosa, która znika, tak? A czasem jak takie błoto. A równocześnie trzeba mu powiedzieć: kocham Cię. I on Ci też to odpowie, on Cię przytuli w tym momencie. José María jeszcze później uwielbia Ojca i Syna i Ducha Świętego w sercu Pana Jezusa i dostrzega wokół tabernakulum miliony, tysiące aniołów i świętych i dziękuje, że oni za Niego trwają na adoracji, że uwielbiają Boga, dziękują Mu za Niego. Gdy odchodzi, to mówi: to za mnie tam jeszcze dziękujcie. Teresa od Jezusa powie, że w niebie aniołowie i święci są wobec Trójcy Świętej w zachwycie, w radości, w takim spełnieniu i że my wcale nie jesteśmy w gorszej sytuacji. To samo się dzieje tu. Ten sam Bóg jest dla nas do dyspozycji. Można też porozważać. W liście Manen Obiscum Domine papież mówi, że można w czasie adoracji czytać coś, nie wiem, odmawiać różaniec. Bardzo piękne są pieśni eucharystyczne. Powiem, że odkryłem dla mnie dominikańska Tomasza z Akwinu, Zbliżam się w pokorze, jest kapitalna, ale powiem jeszcze kapitalniejsza, czy tak można powiedzieć, chyba nie. Jezusa ukrytego. Słuchajcie, taka treść jest w tych zwrotkach. Przeczytajcie sobie kiedyś przed tabernakulum. Po prostu wszystko tam jest ujęte. Niezwykła głębia. Na przykład biskup Edward Dajczak, chyba tak się nazywa, bo jest Tadeusz Dajczak jeszcze, a Edward Dajczak tak. Koszalińsko, chyba Kamiński, jakoś czy tam Zielonogórski w tej diecezji. On, jak jest u siebie w kurii, od 15 do 16 ludzie wiedzą, że się do niego nie dodzwonią, dlatego że on trwa na adoracji i w ten sposób mówi: służę diecezji od 15 do 16. I dla niego pewien ideał to nie jest na przykład mówić różaniec w czasie adoracji, ale trwać wobec Pana, który kocha Cię, przed którym się opalasz i nie trzeba niczego mówić, być tylko. Wystarczy byś był, jest taka piosenka gdzieś śpiewana też. On milczy i działa też właśnie trwać przed Panem. Powiem, że to jest trudniejsze. Ja miałem postanowienie godziny trwać, a ostatnio na spowiedzi ksiądz mi powiedział: pół godziny dobrze, ci wystarczy. Także to, różnie to bywa w życiu. I też trzeba, by swoją wiarę budzić w tej obecności. Na przykład podam jeszcze takie cztery słowa Jana Pawła II, które bardzo ożywiają to trwanie na adoracji. To już jedno się pojawiło, mianowicie Jezus czeka, ten magnes czekający, duchowy, pragnący. Po drugie, papież powie, że na adoracji odkrywasz głębię i sens swego powołania. Czasem mówimy, takie płytkie to moje życie, takie bez sensu. Jeżeli tak jest, jeżeli tak uważasz, daj czasu Jezusowi, żeby On działał. Odkryjesz głębię, sens, też relacje w małżeństwie na przykład. Kapitalne to jest. To podpowiedź taka, jak prywać, dlatego że my na adoracji czasem przeżywamy noc zmysłów, że po prostu nie czujesz, nie widzisz, nie słyszysz, wszystko w tobie się sprzeciwia takiemu klęczeniu czy siedzeniu w ławce i żeby cię po prostu wyciągnęło. To trzeba przekroczyć właśnie, wierząc, że tutaj będziesz swoje powołanie piękniej spełniał też. Co jeszcze? W tej relacji buduje się nasza przyjaźń z Jezusem. Filozof Baritain, tomista wybitny, on miał żonę i jeszcze była jego żona, siostra. Kapitalna przyjaźń między tymi trzema osobami, doskonała, można powiedzieć, w takich ludzkim doświadczeniu. I on mówi jednocześnie, pomimo tak pięknej przyjaźni, w sercu człowieka takie miejsce samotności, którego żaden inny człowiek nie wypełni, tylko on. Tylko on. Jezus zarezerwował sobie, nawet jeżeli da najlepszą przyjaźń w małżeństwie czy w relacji, że ty bez tej przyjaźni no po prostu nie będziesz sobą. Będzie ci brakować czegoś. Będzie puste to miejsce. I co jeszcze? Owocem jest głęboka radość. Czyli jak jesteś smutny, smutna, pomyśl, czy nie trzeba dołożyć adoracji. Czy nie bardziej zaznajomić się z mapą adoracji Najświętszego Sakramentu w Poznaniu, żeby tam zaglądać, żeby zaplanować tak dzień, żebyś miał 15 minut chociaż. Albo wcześniej przyjść na Eucharystię, albo posiedzieć, jeżeli nie zamkną i nie wyrzucą cię z kościoła dłużej. Tak? Pewnie wystarczy. Chciałbym was zapalić i siebie też. Jak te przykłady sobie przypominam, to gorliwiej trwam na adoracji. I ja wiem, że ona mnie zmienia, naprawdę. Ja byłem kiedyś inny facet. Jak byłem przełożonym, to po prostu, jak ja źle myślałem o braciach niekiedy, którzy mi byli nieposłuszni, czy robili coś tak jak... A teraz mam wspólnotę dwuosobową, ja i taki ojciec Paweł w Mychlewie. Mieszkamy w mieszkaniu na czwartym piętrze, po prostu w bloku. Jak ja inaczej patrzę na tego faceta, który jest tak inny i tak różny ode mnie. Jestem pewien, że to jest to. Bóg wlewa miłość, całuje naszą duszę, także niech całuje. Amen.